Gdzie ona tedy? Słuchajcie, panowie Lachy. Niech będzie, jak chcecie. Powiem ja wam, gdzie ona jest i wydać ją każę. Ale za to wy mnie dajcie kawalerski wasz parol, że jeśli mnie Bóg poszczęści, tak wy nie będziecie już jej szukać. Wy za siebie przyrzeczcie i za pana Skrzetuskiego przyrzeczcie, a ja wam powiem. Trzej przyjaciele spojrzeli po sobie. My tego nie możemy uczynić, rzekł Zagloba. O, jako żywo nie możemy, wykrzyknęli Kuszel i Wolodyjowski. Tak, rzekł Bohun i brwi jego ściągnęły się, a oczy zaiskrzyły. Czemuż to wy, panowie Lachy, nie możecie tego uczynić? Bo pan Skrzetuski jest nieobecny, a oprócz tego wiedz o tym, że żaden z nas szukać jej nie przestanie, choćbyś i pod ziemią ją ukrył. Tak wyby taki targ ze mną uczynili. Ty, kozacze, duszę oddaj, a my tobie szablą. O, nie doczekacie. A co to wymyśleli, że u mnie szabla kozacka nie ze stali? Że już nade mną jak krucy nad ścierwem kraczecie? A czemu to mnie ginąć? Nie wam. Wam trzeba mojej krwi, a mnie waszej. Zobaczymy, kto czyjej dostanie. Więc nie powiesz? A po co mnie mówić? Na pochybel, że wam wszystkim. Na pochybel tobie. Warteś, by cię na szablach roznieść. Spróbujcie, rzekł Wataszka, wstając nagle. Kuszel i Wolodyjowski porwali się również z ławy. Groźne spojrzenia poczęły się krzyżować, wezbrane gniewem piersi oddychale mocniej i nie wiadomo, do czego by było doszło, gdyby nie Zagloba, który spojrzawszy w okno, wykrzyknął: Harlamp ze świadkami przyjechał. Jakoż po chwili rotmistrz Petychorski wraz z dwoma towarzyszami, panami Sielickimi, weszli do izby. Po pierwszych powitaniach Zagloba wziął ich na stronę i począł rzecz wyluszczać. A prawił tak wymownie, że wnet przekonał, zwłaszcza iż zapewnił, że pan Wolodyjowski prosi tylko o krótką zwlokę i wnet po walce z kozakiem stanąć jest gotów. Tu pan Zagloba począł opowiadać, jak stara i straszna jest nienawiść wszystkich żołnierzy księcia do Bohuna, jako on jest wrogiem całej Rzeczypospolitej i jednym z najokrutniejszych rebelizantów, wreszcie jak kniaziównę porwał pannę ze szlacheckiego domu i narzeczoną szlachcica, którym jest zwierciadłem wszystkich cnót rycerskich. A gdy wasz mościowie szlachtą jesteście i do braterstwa się poczuwacie, wspólna tedy to jest nasza krzywda, którą się stanowi całemu w osobie jednego wyrządza. Zal więc ścierpicie, aby nie była pomszczona? Pan Harlamp czynił z początku trudności i mówił, że skoro tak jest, to należy Bohuna natychmiast rozsiekać, a pan Wolodyjowski niechaj po staremu ze mną staje. Musiał mu na nowo tłumaczyć pan Zagloba, dlaczego to nie może być i że nawet nie po rycersku byłoby w tylu na jednego napadać. Szczęściem pomogli mu panowie Sieliccy, obaj ludzie rozsądni i stateczni, aż dał się na koniec uparty Litwin przekonać i na zwłokę zezwolił. Tymczasem Bohun poszedł do swoich ludzi i powrócił z Esauem Eliaszeńkiem, któremu zapowiedział, jako do bitwy dwóch szlachty wyzwał, po czym powtórzył głośno to samo wobec pana Harlampa i panów Sielickich. My zaś oświadczamy, rzekł Wolodyjowski, iż jeśli wyjdziesz zwycięzcą z walki ze mną, tedy od woli twej zależy, czy jeszcze zechcesz się bić z panem Zaglobą. A w żadnym razie nikt więcej cię nie będzie wyzywał, ani też kupą na cię nie napadną i odjedziesz, gdzie zechcesz, na co parol kawalerski dajem i wasz mościów teraz przybyłych prosimy, aby ze swej strony także to przyrzekli. Przyrzekamy, rzekli uroczyście Harlamp i dwaj Sieliccy. Wówczas Bohun wręczył list Chmielnickiego do królewicza Eliaszeńce i rzekł:
Ty, ceje pyśmo korolewiczu widasz, i kolo ja pohybnu, tak ty skażesz jomu i Chmielnickomu, czczo moja wina bula i czczo ne zdradoju mene zabyły.
Zagloba, który pilnie miał oko na wszystko, zauważył, że na ponurej twarzy Eliaszeńki nie odbił się najmniejszy niepokój. Widać zbyt był pewny swego atamana. Tymczasem Bohun zwrócił się dumnie do szlachty.
— No, komu śmierć, komu życie — rzekł. — Możem iść.
— Czas, czas — odrzekli wszyscy, zasadzając poły do kontuszów zapasy i biorąc pod pachy szable. Wyszli przed karczmę i skierowali się ku rzeczce, która płynęła wśród zarośli glogów, dzikich róż, tarek i choiny. Listopad postrącał wprawdzie liść z krzewin, ale gęstwa tak była zbita, że czerniała jakoby wstęga kiru het przez puste pola aż ku lasom. Dzień był wprawdzie blady, ale pogodny tą melancholiczną pogodą jesieni, pełną słodyczy. Słońce bramowało łagodnie złotem obnażone galęzie drzew i rozświecało żółte wydmy piaszczyste, ciągnące się nieco opodal prawego brzegu rzeczki. Zapaśnicy i ich świadkowie szli właśnie ku onym wydmom.
— Tam się zatrzymamy — rzekł Zagloba.
— Zgoda — odpowiedzieli wszyscy. Zagloba coraz był niespokojniejszy. Na koniec zbliżył się do Wołodyjowskiego i szepnął.
— Panie Michale.
— A co?
— Na miłość boską, panie Michale, starajże się. W twoim teraz ręku los Skrzetuskiego, wolność kniaziówny, twoje własne życie i moje, bo broń Boże na ciebie przygody, ja sobie z tym zbójem nie dam rady.
To czemuś go waść wyzywał?
Słowo się rzekło. Ufałem w ciebie, panie Michale, ale ja już stary, oddech mam krótki. Zatyka mnie, a ten gładysz może skakać jak cyga. Cięty to ogar, panie Michale.
Postaram się, rzekł mały rycerz.
Boże ci dopomóż. Nie trać ducha.
A zaś tam. W tej chwili zbliżył się ku nim jeden z panów Sielickich. Cięta jakaś sztuka, ten wasz kozak, szepnął. Tak sobie z nami poczyna jak równy, jeśli nie jak lepszy.
Co za fantazja. Musiała się jego matka na jakiego szlachcica zapatrzyć.
Rzekł Zagloba, prędzej się jakiś szlachcic na jego matkę zapatrzył.
Mnie się tak widzi, rzekł Wołodyjowski.
Stawajmy,
zawołał nagle Bohun.
Stawajmy, stawajmy.
Stanęli, szlachta półkolem. Wołodyjowski i Bohun naprzeciw siebie. Wołodyjowski, jako to człowiek w takich rzeczach wytrawny, choć młody, naprzód nogą piasek zmacał, czy twardy, po czym rzucił okiem naokoło, chcąc wszystkie nierówności gruntu poznać. I widać było, że sprawy wcale nie lekceważył. Przecie przychodziło mu mieć do czynienia z rycerzem na całą krainę najsławniejszym, o którym lud pieśni śpiewał i którego imię, jak Ruś szeroka, aż do Krymu było znane. Pan Michał, prosty porucznik dragonów, wiele sobie po owej walce obiecywał, bo albo śmierć sławną, albo równie sławne zwycięstwo. Więc niczego nie zaniedbał, by się godnym takiego przeciwnika okazać. Dlatego także niezwykłą miał w twarzy powagę, którą dojrzawszy Zagloba, aż przeląkł się.
Traci fantazję, pomyślał. Już po nim, a zatem i po mnie.
Tymczasem Wołodyjowski, zbadawszy dokładnie grunt, począł odpinać kurtę.
Chłodno jest, rzekł, ale się rozgrzejemy.
Bohun poszedł za jego przykładem i zrzucili obaj zwierzchnie ubranie, tak że pozostali tylko w hajdawerach i w koszulach. Następnie poczęli zawijać na prawej ręce rękawy. Ale jakże marnie wyglądał mały pan Michał przy rosłym i silnym atamanie. Prawie go nie było widać. Świadkowie z niepokojem spoglądali na szeroką pierś kozaka, na olbrzymie muskuły widne spod zawiniętego rękawa, podobne do sęków i węzłów. Zdawało się, iż to mały kogucik staje do walki z potężnym jastrzębiem stepowym. Nozdrza Buchuna rozwarły się, jakby zawczasu krew wietrząc. Twarz skróciła mu się tak, iż czarna grzywa zdawała się do brwi sięgać i szabla drgała mu w ręku. Oczy drapieżne utkwił w przeciwnika i czekał komendy. A pan Wolodyjowski spojrzał jeszcze pod światło na ostrze szabli, ruszył żółtymi wąsikami i stanął w pozycji.
— Jatki tu proste będą — mruknął do Sielickiego Harlamp.
Wtem zabrzmiał trochę drżący głos Zagloby. — W imię Boże, zaczynajcie. Świstnęły szable i ostrze szczęknęło o ostrze. Wnet zmienił się plac boju, bo Bohun natarł z taką wściekłością, że pan Wołodyjowski uskoczył w tył kilka kroków i świadkowie również musieli się cofnąć. Błyskawicowe zygzaki szabli Bohuna były tak szybkie, że przerażone oczy obecnych nie mogły za nimi nadążyć. Zdało im się, że pan Michał całkiem jest nimi otoczony, pokryty i że Bóg jeden chyba zdoła go wyrwać spod tej nawalności piorunów. Ciosy zlały się w jeden nieustający świst. Pęd poruszonego powietrza uderzał o twarze. Furia wataszki wzrastała. Ogarniał go dziki szal bojowy i par przed sobą Wolodyjowskiego jak huragan, a mały rycerz cofał się ciągle i tylko się bronił. Wyciągnięta jego prawica nie poruszała się prawie wcale. Dłoń tylko sama zataczała bez ustanku male, ale szybkie jak myśl półkola i chwytał szalone cięcia bochunowe, ostrze, podstawiał pod ostrze, odbijał i znów się zasłaniał. I jeszcze się cofał, oczy utkwił w oczy kozaka i wśród wężowych błyskawic wydawał się spokojny. Jeno na policzki wystąpiły mu plamy czerwone. Pan Zagloba przymknął oczy i słyszał tylko cios za ciosem, zgrzyt za zgrzytem.
Broni się jeszcze, pomyślał. Broni się jeszcze, szeptali panowie Sieliccy i Harlamp.
Już przyparty do wydmy, dodał cicho Kuszel. Zagloba znów otworzył oko i spojrzał. Plecy Wołodyjowskiego opierały się prawie o wydmę, ale widocznie nie był dotąd ranny. Jeno rumieńce na jego twarzy stały się żywsze, a kilka kropel potu wystąpiło mu na czoło. Serce Zagloby zabiło nadzieją.
Przecie i z pana Michała gracz nad gracze, pomyślał, a i tamten znuży się nareszcie.
Jakoż twarz Bohuna stała się blada, podperlił mu także czoło, ale opór podniecał tylko jego wściekłość. Białe kły błysnęły mu spod wąsów, a z piersi wydobywało się chrapanie wściekłości. Wolodyjowski nie spuszczał go z oka i bronił się ciągle. Nagle, poczuwszy za sobą wydmę, zebrał się w sobie, już patrzącym zdało się, że padł. On tymczasem pochylił się, skurczył, przysiadł i rzucił całą swoją osobą niby kamieniem w pierś kozaka. — Atakuje! — wykrzyknął Zagloba. — Atakuje! — powtórzyli inni. Tak było w istocie. Wataszka cofał się teraz, a mały rycerz, poznawszy już całą siłę przeciwnika, nacierał tak żwawo, że świadkom dech zamarł w piersi. Widocznie poczynał się rozgrzewać. Nozdrza rozdęły mu się, małe oczki sypały skry. Przysiadał i zrywał się, zmieniał w jednym mgnieniu pozycję, zataczał kręgi naokół wataszki i zmuszał go do obracania się na miejscu.
— o mistrz! — wołał Zagloba. — Zginiesz! — ozwał się nagle Bohun.
— Zginiesz! — odpowiedział jak echo Wolodyjowski. Wtem kozak sztuką najbieglejszym tylko szermierzom znaną przerzucił nagle szablę z prawej ręki do lewej i dał cios od lewicy tak okropny, że pan Michał, jakby piorunem rażony, padł na ziemię.
Jezus Maria! — krzyknął Zagloba. Ale pan Michał padł umyślnie i właśnie dlatego szabla Bohunowa przecięła tylko powietrze. Mal rycerz zaś zerwał się jak dziki kot i całą niemal długością ostrza ciął straszliwie w odkrytą pierś kozaka. Bohun zachwiał się, postąpił krok, ostatnim wysileniem dał ostatnie pchnięcie. Pan Wolodyjowski odbił je z łatwością. Uderzył jeszcze po dwakroć w pochylony łeb. Szabla wysunęła się z bezwładnych rąk Bohuna i padł twarzą na piasek, który wnet zaczerwienił się pod nim szeroką kalużą krwi. Eliaszeńko, obecny przy bitwie, rzucił się na ciało atamana. Świadkowie przez jakiś czas nie mogli słowa przemówić, a pan Michał milczał także. Wsparł się obu rękoma na szabelce i oddychał ciężko. Zagloba pierwszy przerwał milczenie. — Panie Michale, pójdź w moje objęcia! — rzekł z rozczuleniem. Otoczyli go tedy kołem. — Toś waść, gracz pierwszej wody, niech waści kule biją! — mówili panowie sieliccy. — Waść widzę... — Ścicha pęk! — rzekł Harlamp. — Stanę ja, waszmości, żeby nie mówiono, iżem się uląkł, ale choćbyś im nie miał, waszmość, tak pochlastać, zawsze ci winszuję. — Winszuję. — Et, dalibyście sobie, waszmościowie, pokój, bo w rzeczy nie macie się o co bić — mówił Zagloba. — Nie może być, bo tu chodzi o moją reputację — odparł Petychorzec, za którą chętnie dam gardło. — Nic mi po waścinnym gardle. Zaniechajmy się lepiej — rzecze Wolodyjowski. — Gdyż prawdę wać panu powiedziawszy, to mu tam w drogę, gdzie myślisz, nie wchodził. Wejdzie tam wać panu kto inny, lepszy ode mnie, ale nie ja. — Jak to? — Parol kawalerski. — No to już sobie dajcie pokój — wolali sieliccy i kuszel. — Niechże i tak będzie — rzekł Harlamp, otwierając ramiona. Pan Wolodyjowski padł w nie i poczęli się calować, aż echo rozlegało się po wydmach. Pan Harlamp zaś mówił. Niechże waści nie znam, żebyś zaś tak pochlastał podobnego wielkoluda, a i szablą umiał on też obracać. A nim się spodziewał, żeby taki był fechmistrz i skąd on się mógł tego wyuczyć?